Witam Was serdecznie w imieniu Jezusa Chrystusa i tak bardzo się cieszę, kochani, czuję się wyróżniony, że mogę do Was przemawiać, a przemawiam ze świadomością, że mówię do Kościoła Bożego i mówię w imieniu Jezusa i dlatego też zdaję sobie sprawę z odpowiedzialności. Dzisiaj śpiewaliśmy po południu jedną z pieśni, której słowa brzmiały między innymi: nikt nie odbierze mi tego, co mam w Tobie. Kochani, uzdrowienie i dzisiejszy dzień pod hasłem uzdrowienia, bądźcie uzdrowieni. Uzdrowienie polega na tym, aby wziąć to, co się nam należy. Uzdrowienie polega na tym, aby wkroczyć w sam środek nieszczęścia, tragedii, choroby, przekleństwa i w imieniu Jezusa Chrystusa odebrać to, co nam się należy, co mieliśmy, a co zostało zniszczone przez moce piekielne, moce demoniczne. I niekoniecznie. I dlatego też, kochani, dzisiaj chciałbym mówić o uzdrowieniu w aspekcie życia rodzinnego, o uzdrowieniu w aspekcie naszych przyszłych pokoleń, uzdrowieniu w aspekcie naszych dzieci i życia w błogosławieństwie. Rozpocznę może od takiej oto historii. Młody, odnoszący sukces kierownik jechał sąsiednią ulicą, jadąc odrobinę za szybko swoim nowym Jaguarem. Uważał na dzieciaki wyskakujące zza zaparkowanych samochodów i zwalniał, jak tylko mu się wydawało, że coś zobaczył. Auto przejechało, żadne dziecko się nie pojawiło. Zamiast tego w boczne drzwi Jaguara uderzył kamień. Dał po hamulcach i zawrócił Jaguara do miejsca, z którego rzucono kamień. Rozzłoszczony wyskoczył z samochodu, złapał najbliższego dzieciaka i pchnął go na zaparkowany samochód, krzycząc: co to było i kim ty jesteś? I co do licha robisz? To jest nowy samochód, a ten rzucony kamień będzie cię kosztować kupę kasy. Dlaczego to zrobiłeś? Młody chłopak bronił się: proszę pana, przepraszam, ale nie wiedziałem, co innego mam zrobić, błagał. Rzuciłem kamieniem, bo inaczej nikt by się nie zatrzymał. Ze łzami spływającymi po twarzy chłopaczek wskazał na miejsce obok zaparkowanego samochodu. To jest mój brat, powiedział. Zjechał z krawężnika i spadł z wózka inwalidzkiego, a ja nie potrafię go podnieść. Teraz szlochając, chłopiec poprosił oszołomionego kierowcę: czy mógłby pan mi pomóc podnieść go na wózek? Jest poraniony i za ciężki dla mnie. Poruszony kierowca próbował przełknąć gwałtownie pojawiającą się kluskę w gardle. Szybko podniósł chłopca na wózek, potem wyciągnął chusteczki i oczyścił rany i przecięcia. Dziękuję i niech cię Bóg błogosławi. Wdzięcznie dziecko odpowiedziało nieznajomemu. Zbyt zszokowany, aby powiedzieć słowo, mężczyzna po prostu patrzył, jak chłopiec popychał swojego przywiązanego do wózka brata w kierunku domu. To był długi i wolny spacer z powrotem do Jaguara. Uszkodzenie było bardzo widoczne, ale mężczyzna nigdy nie zajął się usunięciem tych śladów z drzwi. Zostawił je w takim stanie, aby przypominały mu wiadomość: nie idź przez życie tak szybko, aby ktoś musiał rzucać w ciebie kamieniem, by zwrócić na siebie twoją uwagę. Kochani, chciałbym dzisiaj powiedzieć trochę o rzeczach niewidocznych. Zwrócić naszą uwagę na rzeczy, o których często nawet nie myślimy. I chciałbym dzisiaj rzucić takim kamieniem, rzucić wyzwaniem w twoją stronę. I zapraszam ciebie do pewnych refleksji. Podstawą mojego rozważania będzie słowo zapisane w Ewangelii Łukasza, rozdział 19, wiersze 41-44, cytuję. Gdy już był blisko, na widok miasta zapłakał nad nim i rzekł: o gdybyś i ty poznało ten dzień, co służy pokojowi, ale teraz zostało to zakryte przed twoimi oczami, bo przyjdą na ciebie dni, gdy twoi nieprzyjaciele otoczą cię wałem, oblegną cię i ścisną zewsząd. Powalą na ziemię ciebie i twoje dzieci z tobą i nie zostawią w tobie kamienia na kamieniu za to, żeś nie rozpoznało czasu twojego nawiedzenia. Pani, moje przemówienie zatytułowałem następująco. Poznaj czas swojego nawiedzenia. Poznaj czas swojego nawiedzenia. W historii tej czytamy o tym, że Chrystus wkracza do świętego miasta jako król i pan. Odbiera spontaniczny hołd od mieszkańców Jerozolimy. Przez to chcę podkreślić, że Chrystus Pan jest Bogiem, jest panującym i jest władcą. Przez swoją śmierć to prawo do władania jedynie umacnia. O uroczystym wjeździe Pana Jezusa do Jerozolimy piszą wszyscy czterej ewangeliści. Już to samo świadczy, jak wielką rangę przywiązują do tego epizodu z życia Jezusa Chrystusa. Chrystus poleca swoim uczniom przyprowadzić oślicę z oślęciem i wskazuje dokładnie, gdzie one są. Wsiada na oślicę i z Góry Oliwnej udaje się do Jerozolimy. Na jego widok, na widok tego miasta, na widok Jezusa, wielka rzesza wychodzi mu naprzeciw, obcina gałązki drzew i rzuca na drogę, którędy miał Chrystus przejeżdżać. Rozentuzjazmowany tłum słał szaty pod nogi zwierzęcia i wołał: Hosanna synowi Dawida, błogosławiony ten, który przychodzi w imię Pańskie. Kochani, może kilka słów na temat tłumów. W tłumie najbezpieczniej. Nigdzie nie czujesz się tak bezpiecznie jak w tłumie. No może czasami w domu, ale nie zawsze. W tłumie jesteś bardziej u siebie, bo ci wygodnie. Dajesz się nie wść. Nie musisz myśleć. Wystarczą emocje. Poczucie, że jesteś cząstką wielkiej grupy. Świadomość, że masz wielką siłę. Kilkudziesięciu, kilkuset, tysiące takich jak ty czujesz obok, jakbyście byli jednym organizmem. Wzbudzasz podziw, wzbudzasz szacunek, jakbyście razem tworzyli wielką siłę. Wzbudzasz również obawę i strach. Gdy jesteś w tłumie, ów niedostępny świat władzy, pieniędzy, do którego tak bardzo chcesz należeć, musi cię zauważyć, musi się z tobą liczyć, bo on wtedy od ciebie zależy. Tłum może kogoś uczynić władcą, a innego zepchnąć z tronu na dno rynsztoka. To znaczy, ty możesz. To ty decydujesz, kto jest królem. Kto jest królem polityki, królem rozrywki, królem telewizji? Kto jest królem szkoły, królem twojego serca, królem twojego umysłu? Wystarczy, że z głębi tłumu zawołasz Hosanna. Ale także ty obalasz tych królów. Wystarczy, że zafascynuje cię ktoś inny. Gdy jesteś w tłumie, masz moc kreowania i niszczenia. W tłumie jest bezpiecznie, bo anonimowo, bo łatwo. Nie trzeba wielkiego wysiłku, żeby być katolikiem, gdy przyjeżdża papież i wszyscy jeden przed drugim pchają się do pierwszych rzędów. Nie trzeba wielkiego samozaparcia, aby przyznać się, jestem ewangelikiem, gdy jest nim Adam Małysz. To naprawdę żadna sztuka. Nie trzeba wielkiej odwagi, aby w niedzielę iść do supermarketu zamiast do kościoła. Przecież tylu ludzi to robi. Internet też jest tłumem. To również nikt cię nie zna. Możesz udawać, kogo chcesz. Możesz być raz gorliwym, a innym razem niewierzącym. Nikt cię nie sprawdzi, nie musisz mówić, kim naprawdę jesteś. Jednak w tłumie można też zostać zdeptanym. Albo w chwili próby odkryć największe osamotnienie i opuszczenie. I nikt za tobą nie stanie, gdy będziesz potrzebował pomocy. Wtedy zrozumiesz, że jesteś ty i Bóg. Wróćmy do historii. Kiedy Chrystus był już blisko miasta, zapłakał nad miastem, przepowiadając, że nie pozostanie na nim kamień na kamieniu, dlatego iż nie poznało czasu swojego nawiedzenia. Dlaczego Jezus płacze? Powód jest bardzo prosty. Płacze, bo Kościół nie płacze. Chrystus płacze, bo uczniowie nie płaczą. Chrystus płacze, bo chrześcijanie nie płaczą. Płacze zamiast nas. Nigdy słowa biada zadowolonym nie nabierają tak surowego wydźwięku, jak w obliczu tego epizodu. Bo zadowoleni to my. Dlatego rzeczywistość zostaje zakryta przed naszymi oczami, jak wówczas w Jerozolimie. Tyle spraw chcielibyśmy pokazać Jezusowi. Nasze uroczystości, okrzyki, dzieła. Wzrok Pana przenika jednak skorupę pozorów. Zagląda w głąb rzeczywistości. Sprawdza, czy nasze serce zgodne jest z Jego sercem, czy wykonujemy Jego wolę. I płacze. Płacze nad naszym chrześcijaństwem. Chrześcijaństwem zadowolonym z siebie, triumfalnym, złożonym bardziej z rzeczy niż z osób, bardziej z gadaniny niż z życia, bardziej z przyzwyczajenia niż z wiary, bardziej z rozsądku niż z ewangelicznego szaleństwa, bardziej z jałmużny niż z miłosierdzia. Spróbujmy wyobrazić sobie wizytę Jezusa dzisiaj. Jak z niej wybrniemy? Co mamy Chrystusowi do pokazania? Jak Go przyjmiemy? Iluminacje? Może zapalone świece? On pragnie widzieć zapalonych chrześcijan, będących światłem. Pokażemy Mu księgi kościelne. On chce przeglądać księgi naszego sumienia. Chcemy pokazać wspaniałe nabożeństwa. On szuka wiary, która przenosi góry. Możliwe, że ta wizytacja Chrystusa zakończy się tak, jak około 2000 lat temu, gdy wkraczał do Jerozolimy, jadąc zwolna na osiołku po drodze utkanej gałązkami i płaszczami wśród głośnego aplauzu. Być może i dzisiaj ma powody do płaczu. Płacze, gdyż w mieście świętym nie ma dla niego miejsca. Są triumfalne okrzyki, a nie ma mocy modlitwy. Są pieśni, ale nie ma zwycięstwa nad mocami demonicznymi. Jest radość, a wciąż wielu siedzi w ciemnicy i są dręczeni przez demony. Jest Biblia, ale nie ma wiary. Płaszcze pomazania i mocy Bożej są pościągane i leżą na ulicy. Jest susza, nie ma oliwy Ducha Świętego. Trzyma się gałązki i bawi się nimi, zamiast wziąć zbroję Bożą i wygrywać bitwy duchowe z mocami ciemności. Chrystus płacze, a diabeł się śmieje. Człowiek płaczący zawsze będzie nas peszył, a tu płacze Bóg. Chodzi o to, byśmy tych łez nie zmarnowali. Pozwólmy, by te łzy podważyły nasze zadowolenie, by skorodowały naszą pewność siebie, by odkryły plamy na naszym dobrym chrześcijańskim sumieniu. Czego ostatecznie chce płaczący Chrystus? Przede wszystkim chcę, abyśmy skończyli ze świętowaniem. Trzeba wziąć się na serio do pracy. Nadszedł czas, byśmy zaczęli wykonywać trudny zawód chrześcijanina. Ktoś napisał taką oto frazę. Jak mam cię powitać, kiedy wszystkie liście pousychały na marnym drzewku mojej wiary? Co to znaczy Boże nawiedzenie? Kiedy Chrystus znalazł się w świątyni, na placu uzdrowił wielu chorych, ale też wypowiedział znane słowa: dom mój będzie domem modlitwy, o czym czytamy w Ewangelii Mateusza 21:13. To wyraźne polecenie, że lud Boży ma używać modlitwy i ta modlitwa ma moc. I kiedy lud Boży będzie się modlić, będą działy się znaki i cuda, będzie objawienie Bożego działania, rozpoznanie Bożego nawiedzenia, to zachęta do modlitwy, bo tylko w modlitwie Bóg objawia pełnię swojej chwały i daje pełne zwycięstwo nad mocami demonicznymi. Tylko w modlitwie Bóg uzdrawia, jak rano słyszeliśmy. Tylko w modlitwie możemy odnosić sukcesy nad przekleństwem, które często wkradło się do naszego życia i do życia naszych dzieci. Seneka napisał taką myśl. Żyć znaczy walczyć. Boże nawiedzenie wiąże się z objawieniem autorytetu i mocy Bożej oraz oczekiwaniem, że lud Boży ten autorytet przyjmie, założy szaty Bożego namaszczenia i w mocy Bożej będzie kontynuował dzieło Boże. Boże nawiedzenie komunikuje. Weźcie zbroję Bożą, chodźcie w autorytecie i pomazaniu Chrystusa i zwyciężajcie, halleluja. Kto nie rozpoznaje czasu Bożego nawiedzenia, ten przegrywa. Jeszcze raz zacytuję tę myśl z Ewangelii Łukasza, 19 rozdział i wiersz 44. Powalą na ziemię ciebie i Twoje dzieci z Tobą i nie zostawią w Tobie kamienia na kamieniu za to, żeś nie rozpoznało czasu Twojego nawiedzenia. Kochani, chciałbym zwrócić uwagę, że tutaj Chrystus wyraźnie powiada, że Boże nawiedzenie dotyczy spraw rodzinnych. Biblia powiada, ci, którzy nie rozpoznają Bożego nawiedzenia, ci przegrywają, ci są powaleni, ale nie tylko oni, ale również ich dzieci i nie zostanie kamień na kamieniu, dlatego że nie rozpoznali Bożego nawiedzenia. Ale kiedy przychodzi Boże nawiedzenie, Bóg chce z powrotem poukładać kamienie Twojego życia. Kiedy przychodzi Boże nawiedzenie, Bóg chce podnieść Ciebie i Twoje dzieci i Twoją rodzinę. Bóg chce na nowo to przekleństwo, które może pojawiło się w Twojej rodzinie, przywrócić i powołać Ciebie do świeżego błogosławieństwa. Z Bożym nawiedzeniem wiążą się również inne słowa Jezusa, zapisane w Ewangelii Mateusza, 23 rozdziale i wiersze 37 i 38. Cytuję. Jeruzalem, Jeruzalem, które zabijasz proroków i kamienujesz tych, którzy do Ciebie byli posłani. Ileż to razy chciałem zgromadzić dzieci Twoje, jak kokosz zgromadza pisklęta swoje pod skrzydła, a nie chcieliście, oto Wasz dom zostanie Wam pusty. Ileż to razy nawiedzałem was, mówi Chrystus, ileż to razy Boża moc wstępowała do was i chciałem zgromadzić was i wasze dzieci i chciałem odbudować wasze rodziny, a nie chcieliście, a przegapiliście, a coś zostało w waszym życiu pominięte. I Chrystus powiada, oto wasz dom zostanie wam pusty. Kochani, ileż to razy domy chrześcijańskie, w ilu chrześcijańskich domach są puste chwile, jest pusta atmosfera, są puste klimaty, są puste rozmowy, nie ma błogosławieństwa. W ilu chrześcijańskich rodzinach jest płacz nad dziećmi, które nie chcą chodzić do kościoła, płacz nad dziećmi, które idą do świata, płacz nad dziećmi, które sięgają po narkotyki i papierosy, płacz nad dziećmi, które sięgają po alkohol. Bóg powiada, rozpoznajcie czas Bożego nawiedzenia. A kiedy przychodzi Boże nawiedzenie, Bóg odbudowuje domy, Bóg składa z powrotem rozwalone kamienie i Bóg sprawia, że rodziny na nowo zaczynają żyć. Ktoś napisał taką oto ciekawą maksymę. Armia owiec, której przewodzi lew, jest silniejsza od armii lwów prowadzonej przez owcę. Tę myśl napisał ktoś, kto zna się na strategii wojennej. Pozwoliłem sobie odwołać się do niej, ponieważ myślę, że ważniejsze jest, by zastanowić się, kto dowodzi armią, do której należymy. niż zastanawiać się, jakim jestem żołnierzem. I napawa mnie dumą i duchem zwycięstwa fakt, że wodzem armii, do której należę, jest Lew, którego imię brzmi Jezus Chrystus, Pan Panów i Król Królów. Oto słowa, które usłyszał Jan Apostoł od samego Chrystusa. Przestań płakać. Oto zwyciężył Lew z pokolenia Judy. Chrystus przychodzi, by ci powiedzieć, nie płacz, nie bój się, wygrana jest po naszej stronie. Ja już zwyciężyłem, a teraz będę walczył o twoje sprawy. I to jest to Boże nawiedzenie. Przestań płakać, już nie użalaj się nad swoim losem. Rozejrzyj się, wygrana jest po twojej stronie. Takie jest przesłanie Bożego nawiedzenia. I w tym duchu, w duchu zwycięstwa i chwały, chciałbym dzisiaj zaprosić nas do modlitwy. Chciałbym, abyśmy ogłaszali zwycięstwo Pana, przyjęli Jego uzdrowienie, przyjęli Jego zbawienie, a również przyjęli odnowienie naszych rodzin. Ponieważ Jezus jest wodzem swojej armii, On idzie na czele, pod Jego sztandarem rozbrzmiewa okrzyk zwycięstwa, chwały i uwielbienia. I dlatego nie będziemy się bali, odbierzemy diabłu to, co nie należy do niego. Będziemy ogłaszali zwycięstwo Boże w naszych rodzinach i przerwiemy przekleństwo, które może często wkradło się do naszych rodzin w imieniu Jezusa Chrystusa. Pani, co to znaczy walczyć o rodziny? Uwolni pełnię błogosławieństwa dla swojej rodziny. Chciałbym podzielić się kilkoma przemyśleniami na temat dziedzictwa ojców. Są w Piśmie Świętym ciekawe teksty mówiące o tym, że od ojców przejmujemy często cały bagaż obciążeń, długów, co często pociąga za sobą brak błogosławieństwa w twoim pokoleniu, a również następnych po tobie. Ale czy tak musi być? Czy musimy z tym żyć i pozwalać, by to wszystko oddzielało nas od życia w pełni radości, szczęścia i wolności? Posłuchajmy autorów wybranych myśli z Pisma Świętego. Oto słowa Dawida, zapisane w pierwszej księdze Kronik 29:15. Cytuję. Gdyż pielgrzymami jesteśmy przed Tobą i przychodniami, jak wszyscy ojcowie nasi, jak cień są dni nasze na ziemi beznadziejne. Oto słowa Eliasza, zapisane w pierwszej księdze królewskiej, 19 rozdział, wiersz 4. Sam zaś poszedł na pustynię o jeden dzień drogi, a doszedłszy tam, usiadł pod krzakiem jałowca i życzył sobie śmierci, mówiąc, dosyć już, Panie, weź życie moje, gdyż nie jestem lepszy niż moi ojcowie. Chciałbym zwrócić uwagę na trzy elementy zawarte w tych wypowiedziach. Po pierwsze, była tu myśl rzucona, dni nasze na ziemi są beznadziejne. Po drugie, nie jesteśmy lepsi niż nasi ojcowie. I po trzecie, przychodniami jesteśmy jak wszyscy ojcowie nasi. Czy wyczuwasz w tych słowach nutę goryczy, żalu i beznadziejności? Autorzy tych słów winią swoich ojców za to, że zgotowali im takie życie, że sami byli przeciętnymi zjadaczami chleba, miernymi ludźmi, tułaczami na ziemi. Takie podejście zostawili w dziedzictwie swoim dzieciom. Dzieci powtarzają błędy rodziców, mają problem, aby wyrwać się z matni przeciętności i słabości. Żyją w kompleksach, zadawalają się miernotą i to jest naturalna kolej rzeczy, co potwierdzają również słowa Pisma Świętego. Cytuję tekst z drugiej Królewskiej 17:41. Również ich synowie i wnuki postępują tak, jak postępowali ich ojcowie aż do dnia dzisiejszego. Ojcowie żyli syndromem ofiary, a dzieci oraz wnuki ich naśladują. Nasze życie przebiega w poczuciu, że jesteśmy ofiarami. Bo moi rodzice byli przeciętni, słabo im się powodziło, więc i ja nie mogę oczekiwać nic więcej. Często skutki grzechów ojców przenoszone są również na kolejne pokolenia. Nasi ojcowie zgrzeszyli, cytuję inny tekst, nie ma ich, a my dźwigamy ich winy. Niewolnicy nami rządzą, nie ma kto by nas wyrwał z ich ręki. Ustała radość naszego serca, nasz taniec zamienił się w pochód żałobny. Spadła korona z naszej głowy, dlatego chore jest nasze serce, dlatego zaćmione są nasze oczy. Tekst z Trenów Jeremiaszowych, 5 rozdziału. Chcę Ci dzisiaj powiedzieć w imieniu Pana i w natchnieniu Ducha Świętego, że nie musisz tak myśleć, nie musisz tak żyć i możesz przerwać łańcuch ofiary i narzekania oraz braku wizji na piękną przyszłość. Masz prawo wyjść za zasłony niemożności i miernoty ojców. Zrób to dzisiaj, weź sprawy swoje i swoich przyszłych pokoleń, swoje ręce. Biblia zachęca nas, cytuję inny tekst, nurze więc, synowie moi, nie gnuśniejcie, gdyż was wybrał Pan, abyście stali przed Nim, służąc Mu i byli Mu sługami. Słowo z drugiej księgi Kronik 29:11. Słowo do synów, do nas wszystkich, którzy narodziliśmy się z naszych ojców. Biblia mówi, nie gnuśniejcie, Biblia mówi, nie musicie powtarzać błędów ojców. Biblia mówi, nie musicie żyć miernotą i słabością waszych ojców. Przeciwstawcie się, przerwijcie ten łańcuch, rozpocznijcie nowe życie, bo to zbliża się czas Bożego nawiedzenia. W innym miejscu czytamy kolejne zalecenie. Nie bądźcie tacy, jak wasi ojcowie i bracia. Oto słowo z drugiej księgi Kronik, 30 rozdział i wiersz 7. Co zatem powinniśmy czynić? W księdze Jeremiasza czytamy, i nawróciliście się dzisiaj i uczyniliście to, co słuszne w moich oczach, ogłaszając wyzwolenie każdy swojemu bratu. To jest właśnie dzień Bożego nawiedzenia, kiedy przerywa się łańcuchy przekleństwa, kiedy wkracza się w demoniczne działanie w naszych rodzinach, kiedy mówi się, że ja mam prawo do życia w błogosławieństwie. Moi ojcowie żyli inaczej, ale ja biorę Boże błogosławieństwo, ja przyjmuję Bożą chwałę, ja przyjmuję Boże namaszczenie i ja ogłaszam Bożą moc dla mojej rodziny, moich dzieci i moich wnuków i one będą żyły w pełni Bożego błogosławieństwa. Ty i Twoje dzieci, Twoje wnuki i prawnuki nie muszą żyć tak, jak żyli Twoi ojcowie i dziadowie. Przerwij stan pokoleniowego, duchowego i finansowego ubóstwa, stan miernoty i przeciętniactwa, stan narzekania i bierności. Ogłoś wyzwolenie z więzów, burz warownie diabelskie, zwiastuj nad Twoją rodziną, nad swoimi dziećmi i następnymi pokoleniami Boże błogosławieństwo, zwiastuj sukcesy, ogłaszaj dobra materialne, ogłaszaj pełnię szczęścia. Związuj wszelkie demoniczne strachy i kompleksy rodowe. Ogłaszaj Boże przebaczenie. Ogłaszaj Boże zbawienie przez krew Jezusa Chrystusa. Bądź odważny. Wygraj swoje życie. Wygraj życie swojej rodziny. Przygotuj szczęście i błogosławione życie dla swoich dzieci, wnuków i swoich prawnuków. Kochani, chciałbym na pytanie, jak to zrobić, zerknąć razem z wami do księgi Nehemiasza, do rozdziału 4. Ten oto rozdział, rozdział 4, to rozdział o walce o rodzinę, rozdział o łataniu dziur, rozdział o naprawianiu zła rodowego, rozdział o naprawianiu i wkraczaniu w przekleństwo demoniczne w naszych rodzinach. Kluczowy werset tego rozdziału to werset 14, który brzmi następująco. Widząc zaś, że się boją, wystąpiłem i rzekłem do przedniejszych, do naczelników i do pozostałego ludu: nie bójcie się ich, Pana wielkiego i strasznego wspomnijcie i walczcie za waszych braci, za waszych synów i córki, za wasze domy i wasze żony. Nie bójcie się, zacznijcie walczyć. Oto słowa bracia i siostry Nehemiasza, męża Bożego, który zrozumiał czas Bożego nawiedzenia. Jak zatem walczyć, jak ogłaszać, jak przerwać pewne demoniczne przekleństwa w naszych korzeniach genealogicznych, jak ogłaszać Boże zwycięstwo, Boże zbawienie i Boże uzdrowienie. Kochani, ten czwarty rozdział pokazuje, daje nam kilka wskazówek, które w jakiś niesamowity sposób prowadzą nas drogą odbudowy, odnowy i wejścia w Boże nawiedzenie. Wiersz pierwszy tego rozdziału powiada: gdy zaś Sanbalat usłyszał, że my odbudowujemy mur, zapłonął gniewem i bardzo się oburzył i zaczął drwić z Żydów. Pani, wróg się wścieka, gdy chcemy odbudować dobro naszych rodzin. Dlatego często o tym się nie mówi. Dlatego często ten temat jest jakby ciszą przykryty. Dlatego, że diabeł nie chce, abyśmy wkraczali. Diabeł nie chce, abyśmy przerywali. Diabeł nie chce, abyśmy łamali pewne zło, które zostało zesłane na nas, nawet nieświadomie, przez naszych ojców, dziadów i pradziadów. Wróg się wścieka i na pewno i dzisiaj będzie chciał przeszkadzać, kiedy będziemy wołać o Boże namaszczenie, o Bożą moc i kiedy będziemy wołać do Boga o przerwanie. Będziemy wkraczać, kochani, w te miejsca przeklęte w naszym życiu. Wróg przychodzi, aby co najmniej 10 razy powiedzieć ci, że nie dasz rady, że to nie ma sensu. Wiersz 12 tego rozdziału powiada: gdy tedy mieszkający obok nich Judejczycy przyszli i 10 razy nam powiedzieli, że z wszystkich okolic, gdzie tylko mieszkają, ciągną wrogowie przeciwko nam. Może już pomyślałeś sobie, że nie ma sensu, że nic się w twojej rodzinie nie zmieni, że twoje dzieci może już takie zostaną, że nic się nie da odbudować, bo 10 razy to słyszałeś. Ja chciałbym dzisiaj 11 raz powiedzieć ci w imieniu Jezusa: dzisiaj jest dzień nawiedzenia, a kiedy przychodzi dzień Bożego nawiedzenia, wtedy moce demoniczne zostają złamane, wtedy kamienie zostają odbudowywane i wtedy synowie i ojcowie na nowo zaczynają żyć. Halleluja! Bóg przychodzi ze swoją mocą i wkracza w same gniazdo demonicznej mocy i przerywa Boże, i przerywa to przekleństwo, które bardzo często ciągnie się w naszym życiu. Co mówi wróg rodziny? Czytamy w wierszu 2, 3, 30. Czy chcą to dokończyć w jednym dniu? Czy skupy gruzu na nowo ożywią te kamienie, które są przecież spalone? A Tobiasz Amonita, który stał obok niego, powiedział: choćby i zbudowali, to i tak, gdy lis skoczy na nich, mur, na ten mur kamienny, zawali go. Kochani, wróg pragnie ci powiedzieć, że nie dasz rady, że w jednym dniu nic się nie zmieni, że jest kupa gruzu i te kamienie już nie ożyją, te kamienie są spalone, że tak już musi być w twojej rodzinie, że taki był dziad, ojciec, ty i twoje dzieci. Ale Biblia chce powiedzieć coś innego. Biblia chce powiedzieć, że kiedy przychodzi dzień Bożego nawiedzenia, że kiedy zapłakał Jezus, to znaczy, że pragnie, aby wszystko się zmieniło w naszym życiu i w twoim życiu. Halleluja! Że Bóg chce, aby twoje życie, życie twojej rodziny było pełne mocy, pełne uzdrowienia, pełne zbawienia, pełne szczęścia, pełne uśmiechu i pełne radości. Nie wierz to, co diabeł zaszczepił w twoim sercu. To jest walka cicha, to jest walka z ukrycia, bo taka jest strategia wroga. Nie poddawaj się, nawet jeśli nie widzisz poprawy. W wierszu 10 czytamy: i mawiali Judejczycy, zwątlała siła tragarza, a gruzu jest wiele, nie zdołamy sami odbudować muru. I może tak też ty myślisz. Może w tej chwili, słuchając mojego przemówienia, zastanawiasz się, jak Bóg to sprawi, że te wszystkie pokolenia, które były przede mną, żyły takim, a nie innym życiem. Jak Bóg to sprawi, że wszystko w moim życiu i w następnych pokoleniach może się zmienić. Ja wierzę w Bożą ingerencję. Ja wierzę w Boży dotyk. Ja wierzę w Bożą moc. I wierzę w Boże nawiedzenie. I wiem, że dzisiaj jest dzień Bożego nawiedzenia. Halleluja. Jak zrobić, kochani, aby wszystko się zmieniło? Po pierwsze, wejdź w wyłomy i napraw wyłomy. Tak też uczynił Nehemiasz ze swoją armią. W wierszu 7 czytamy: usłyszeli, że naprawa murów Jeruzalemu postąpiła naprzód, gdyż wyłomy zaczęły się wypełniać. Czym są te wyłomy? Te wyłomy to dziury genealogiczne, to rodowe zło, które często przedostaje się do twojej rodziny z dziada pradziada. Wejdź w ten wyłom w imieniu Jezusa, albowiem dzisiaj jest dzień Bożego nawiedzenia. Wejdź w ten wyłom z krwią Jezusa Chrystusa i przerwij te łańcuchy diabelskie i wprowadź światło Boże do tej ciemnicy, w której może żyli twoi przodkowie, i powiedz: od dzisiaj mój ród i moje pokolenie i moje dzieci i moje wnuki będą żyły z Bożym błogosławieństwem w imieniu Chrystusa. Diable i wszelkie przekleństwa diabelskie wyrzucam dla Bożej chwały. To jest wejście wyłomy. Tak zrobił Nehemiasz. Od tego rozpoczął odbudowywanie murów Jeruzalemu. Ktoś kiedyś powiedział tak: kto kontroluje przeszłość, ten ma władzę nad przyszłością. Pani, bardzo często zadajemy pytanie: przecież ja jestem wierzącym, przecież moja rodzina jest wierząca. Ale zapominamy, kochani, o tym, że bardzo często to przekleństwo z trzeciego i czwartego pokolenia przechodzi na nas. Że bardzo często musimy zdecydowanie przeciwstawić się. Bardzo często musimy stanąć w tym wyłomie. Bardzo często pojawiły się dziury w naszym tych murach genealogicznych, rodowych, pokoleniowych. Musimy te mury naprawić w imieniu Jezusa Chrystusa. Warto czasem obejrzeć się do tyłu, bo kto kontroluje przeszłość, ten ma władzę nad przyszłością. Ktoś inny powiedział: przyszłość jest prezentem, jaki robi nam przeszłość. I to jest prawda. Kochani, dlatego też Biblia powiada: nie zatrzymuj się w połowie drogi. To za mało, że masz rodzinę i dzieci. Ochroń ich wysokim murem. Tak też zrobił Nehemiasz. Nie tylko pozaklejał wyłomy, nie tylko załatał wszystkie dziury, ale Biblia powiada, rozpoczął budowanie muru. Cytuję wiersz 6. My zaś odbudowywaliśmy mur dalej i wkrótce cały mur był powiązany. Lud zaś ochoczo pracował. Co to znaczy? Buduj mur. Co to znaczy? Odgródź swoją rodzinę. To znaczy: ogłaszaj pełnię Bożego błogosławieństwa nad swoją rodziną i swoimi dziećmi. Wypowiadaj głośno imiona swoich dzieci, imię swojego męża, imię swojej żony. Wypowiadaj przed Bogiem i ogłaszaj Boże uzdrowienie, ogłaszaj Boże zbawienie. Niech wróg słyszy, że nie ma szans. Niech diabeł słyszy, że my wkraczamy, że niech diabeł wie, że to terytorium należy do Jezusa Chrystusa. To jest dzień Bożego nawiedzenia. Halleluja. Dlatego Jezus zapłakał, bo nie rozpoznali dnia Bożego nawiedzenia, bo rodziny były porozbijane, bo mury były porozbijane, bo kamienie były popalone, bo był płacz i smutek w rodzinach, a oni nie rozpoznali, że Jezus przychodzi, aby dotykać, aby wkraczać w te miejsca, gdzie diabeł się rozpanoszył. Biblia mówi, czego mamy uczyć nasze dzieci. Parafrazuję pewien tekst z 5 Księgi Mojżeszowej. Będziesz głową, a nie ogonem. Będziesz na czele, a nie zostaniesz w tyle. Jeżeli w imieniu Jezusa tak będziemy ogłaszać, jeżeli w imieniu Jezusa tak będziemy uczyć nasze dzieci, ja wiem, że złamiemy tą miernotę, to przekleństwo. Ja wiem, że złamiemy, bracia i siostry, może to pokoleniowe zło, które bardzo często zagnieździło się w naszych rodzinach. Abraham Lincoln powiedział kiedyś tak: nie wiem, kim był mój dziadek, ale interesuje mnie, kim będzie mój wnuk. Kochani, nie żyjemy dla siebie i nie żyjemy teraźniejszością. Teraźniejszość jest tylko przejściem od przeszłości do przyszłości. I my dzisiaj pracujemy na to, jak będą żyły nasze wnuki i prawnuki. Psychologia nawet udowadnia, że najwięcej genów mamy od naszych dziadków. I dlatego też, kochani, dzisiaj chciałbym zachęcić nas, abyśmy skorzystali z Dnia Bożego Nawiedzenia. Abyśmy dzisiaj w imieniu Pana Jezusa Chrystusa stanęli w tych wyłomach. Abyśmy dzisiaj ogłaszali Bożą chwałę. Abyśmy ogłaszali Bożą moc. Abyśmy ogłaszali Boże uwolnienie. Abyśmy ogłaszali Boże uzdrowienie. I aby moc Jezusa Chrystusa przepłynęła przez wszystkie chrześcijańskie rodziny. I nawet nie przez chrześcijańskie rodziny. Jeżeli dzisiaj jesteś na tym miejscu i słuchasz tego słowa, niech Duch Święty dotknie ciebie, abyś zrozumiał, że Pan chce wkroczyć do twojej rodziny i wszystko się może zmienić. Często w walce o dobro rodziny towarzyszy strach. W wierszu 14 czytaliśmy: widząc zaś, że się boją, wystąpiłem i rzekłem do przedniejszych, do naczelników i do pozostałego ludu: nie bójcie się, nie bójcie się, powiedział reformator Nehemiasz. I dzisiaj Nehemiasz chce powiedzieć do ciebie: nie bójcie się, nie bój się, siostro, nie bój się, bracie, nie bój się, przyjacielu. To jest ważna bitwa. Wkraczamy na terytorium demoniczne. Tam, gdzie diabeł przybił swój gwóźdź i w naszych domach ma swój wieszak, chcemy zerwać w imieniu Jezusa. On nie ma prawa do naszych rodzin, on nie ma prawa do naszych dzieci, on nie ma prawa nas dręczyć chorobami, on nie ma prawa dręczyć ubóstwem, bo my należymy do Jezusa, halleluja, należymy do Jezusa. I kiedy jest dzień Bożego Nawiedzenia, Bóg przychodzi z pełnią swojej mocy. I Bóg przychodzi, aby dotykać. Ja wierzę, bracia i siostry, drodzy przyjaciele, że i dzisiejszy wieczór będzie dniem Bożego Nawiedzenia. Jak to zrobić? Podejmij walkę z modlitwą. Od rana dzisiaj przewija się ta myśl, że kiedy przychodzi uzdrowienie, temu musi towarzyszyć modlitwa. Czytamy w wierszu 9, Nehemiasz powiada: modliliśmy się więc do Boga naszego. Halleluja. Ja wierzę, że i dzisiaj będziemy się modlić po raz drugi. Rano modliliśmy się o uzdrowienie ciała, a wierzę, że teraz będziemy modlić się o naprawianie murów. Wejdziemy w wyłomy odważnie, wejdziemy z Bożym namaszczeniem, podniesiemy płaszcze, które może zostały rzucone. Ta susza zamiast olejku Ducha Świętego. I dzisiaj naprawimy to w imieniu Pana. Amen. Naprawimy i, kochani, wejdziemy w Boże błogosławieństwo razem z naszymi rodzinami. I po drugie, to też dzisiaj było dosyć mocno podkreślone. Ja myślę, że tak Duch Święty dzisiaj nas prowadzi. Pani, wiecie, jak walczył Nehemiasz? W wierszu 16 czytamy: lecz od tego dnia tylko połowa moich ludzi wykonywała pracę, druga ich połowa trzymała włócznie, tarcze, łuki i pancerze, naczelnicy zaś stali za całym domem judzkim. Po raz drugi się ta myśl pojawia. Jeżeli chcesz walczyć, jeżeli chcesz zwyciężyć, to walcz w autorytecie starszych kościoła. Halleluja. Mamy dzisiaj wśród nas pastorów, mamy starszych kościoła. Biblia powiada, że kiedy naród izraelski odbudowywał mury Jeruzalemu, za nimi w autorytecie duchowym stali naczelnicy, stali za całym domem judzkim i wygrali tę walkę. I ja wierzę, szerzej dzisiaj, kiedy będziemy się modlić o Twoją rodzinę i kiedy będziemy modlić się w autorytecie starszych Kościoła. Ja wierzę, że Boża moc będzie spoczywać. Ja wierzę, że Boże nawiedzenie będzie spływać dzisiaj i będziemy zwyciężali dla Bożej chwały. Będziemy chcieli modlić się o zerwanie więzów rodowych i odcięcie się od zła pokoleniowego. Będziemy modlić się o rodziców, którzy boją się o swoje dzieci. Bardzo często ten strach, o którym mówiłem, nawiedza tak wielu rodziców. A co będzie z moimi dziećmi? A czy one sobie dadzą radę? A czy ja jestem w stanie je wykształcić? A czy one znajdą pracę? I tak dalej, i tak dalej. Bracia i siostry, jakież to wspaniałe wiedzieć, że kiedy zwyciężamy, że kiedy przychodzi Boża moc do naszych rodzin, damy radę, zwyciężymy i będziemy błogosławieni. Będziemy się modlić o całe rodziny. Jeżeli jesteś tu ze swoją żoną, czy żona z mężem, jeżeli jesteś ze swoimi dziećmi, też będę chciał zaprosić Ciebie, wyjdź do przodu. Pozwól, aby starszy Kościoła, aby pastor nałożył na Twoją rodzinę swoje ręce, aby ogłosił Boże zwycięstwo, Bożą moc, aby przełamał też wszelkie przekleństwo, które może towarzyszyć Ci z dziada, pradziada. Będziemy modlić się o małżonków. Może masz niewierzącego męża czy żonę. Może masz problemy małżeńskie. Wyjdź też dzisiaj do modlitwy. Będziemy modlić się, aby to zostało przełamane w imieniu Jezusa Chrystusa. W autorytecie Bożym staniemy dzisiaj i poprosimy o Boże nawiedzenie dla Twojego małżeństwa. Będziemy chcieli modlić się również o ojców i o matki. Może sama wychowujesz dzieci, albo ty, bracie, sam wychowujesz dzieci, albo może masz problemy ze swoimi dziećmi i nie wiesz, jak sobie poradzić. Dzisiaj wyjdź do modlitwy. Będziemy chcieli wołać do Boga i ogłaszać Bożą chwałę i ogłaszać Bożą moc. I to jest właśnie prawdziwe nawiedzenie. Skorzystać z obecności Pana. Użyć autorytetu i mocy Pana i wygrać. Być zwycięzcą, bo lud Boży nie może być pokonany, kiedy na czele idzie Jezus Chrystus. Halleluja! Pani w Ewangelii Łukasza, w 1 rozdziale, w 68 wierszu czytamy: błogosławiony Pan, Bóg Izraela, że nawiedził lud swój i dokonał odkupienia. Kiedy przychodzi Boże nawiedzenie, coś się zmienia. Kiedy przychodzi Boże nawiedzenie, mury zostają odbudowane. Kiedy przychodzi Boże nawiedzenie, rodziny zaczynają żyć nowym życiem. Halleluja! Bóg dokonuje odkupienia. Dalej czytamy w tym samym rozdziale, że przez wielkie zmiłowanie Boga naszego, dzięki któremu nawiedzi nas światłość z wysokości, by objawić się tym, którzy są w ciemności i siedzą w mrokach śmierci, aby skierować nogi nasze na drogę pokoju. Kiedy przychodzi Boże nawiedzenie, Bóg wkracza do ciemności, Bóg wkracza do mroków śmierci, Bóg wkracza do więzień. One są otwierane, bramy więzień są otwarte, łańcuchy są skruszone, ciemności są rozświetlone. Boża chwała przychodzi w pełnej mocy. To jest Boże nawiedzenie i to jest obietnica Boża. Ja czytam Ewangelię. Dlatego też, bracia i siostry, ja wierzę, że dzisiaj jest dzień Bożego nawiedzenia. A w księdze Joba czytamy: życiem i łaską obdarzyłeś mnie, a Twoja opieka strzegła mego ducha. Nadarzyłeś miłością, bogactwem, troskliwość Twa strzegła mnie. Mówi inny przekład. Jakież to piękne, że kiedy Bóg nawiedza, pojawia się życie, pojawia się łaska, pojawia się miłość i pojawia się bogactwo. Kochani, kiedy Bóg nawiedza, wszystko zostaje przemienione. Kiedy Bóg nawiedza, demony muszą uciec. Kiedy Bóg nawiedza, może moce ciemności muszą ustąpić. Kiedy Bóg nawiedza, choroba musi ustąpić, bo Bóg przychodzi w pełni swojej mocy. I dlatego też, jeśli chcesz przeżyć dobrze ten dzień i wrócić radosny do swojego domu, i cieszyć się swoją rodziną, i cieszyć się swoimi dziećmi, i cieszyć się swoimi wnukami. Skorzystaj z Bożego nawiedzenia. Skorzystaj z zaproszenia mocy Bożej. Weź na siebie Boże pomazanie i przyjmij Boży dotyk dla swojej rodziny. Jeżeli schodzić z Góry Oliwnej, to tylko jako zwycięzca, halleluja. Jeśli zdejmować płaszcze, to tylko po to, by Chrystus na nowo namaścił je swoim świętym duchem. Jeżeli wyciągać ręce, to tylko w akcie zwycięstwa i chwały. Jeżeli być chrześcijaninem, to tylko zwycięskim i radosnym. Przyjmij, Boże, nawiedzenie dzisiaj. Pozwól, by nawiedziła Cię moc Boża i wygraj swoje życie, wygraj życie swoich dzieci i wygraj życie swoich następnych pokoleń, wnuków i prawnuków. Halleluja. Dlatego też, bracia i siostry, drodzy przyjaciele, jest takie piękne słowo w psalmie 24 i wierszu 9 i 10. Wy, bramy, unieście się ku górze, otwórzcie się prastare podwoje, bo oto nadchodzi Król Chwały. A któż to jest ten Król Chwały? To Pan Zastępów. On jest Królem Chwały. Amen. Otwórzcie się, bramy prastare. Otwórzcie bramy swoich rodzin. Otwórzcie bramy swoich poprzednich pokoleń. Pozwólcie, aby wkroczył Król Chwały. Wejdźcie w wyłomy, w autorytecie Kościoła, w autorytecie pastorów, starszych Kościoła. Wejdź w te wyłomy. Napraw mury, zbuduj mury. Ogłaszaj Bożą chwałę. Ogłaszaj Boże zwycięstwo i Bożą moc dla siebie i dla swojej rodziny. Dzisiaj jest dzień Bożego uzdrowienia. Powstańmy do modlitwy. Chciałbym zachęcić nas, kochani, do takiej chwili zadumy, do chwili refleksji, kiedy tak stoisz przed Panem i kiedy myślisz o sobie, kiedy myślisz o swoich ojcach, o poprzednich pokoleniach, kiedy myślisz o tym całym złu, które może spotkało Ciebie, o tych cierpieniach, które przeżywałeś, o tych chorobach może, które przyszły na Ciebie. Kiedy myślisz o tym, jakie wielkie problemy masz w małżeństwie, w rodzinie. Kiedy myślisz o swoich dzieciach. Kiedy myślisz o partnerze swoim. Kiedy myślisz o tych wszystkich cierpieniach, które spotkały Ciebie i Twoją rodzinę. Chciałbym dzisiaj zachęcić Ciebie i zaprosić do modlitwy. Oto dzień Bożego nawiedzenia. A kiedy przychodzi dzień Bożego nawiedzenia, kamienie zostają z powrotem poukładane. Mury rodzinne zostają odbudowane. Pojawia się miłość, pojawia się światło, pojawia się uzdrowienie, pojawia się dobro materialne, pojawiają się finanse, pojawia się uśmiech i szczęście, kiedy przychodzi Boże nawiedzenie. I bracia i siostry, dzisiaj w Duchu Świętym chciałbym zachęcić Ciebie do takiej modlitwy. I nie przychodź tutaj dlatego, że tłumy przychodzą. I nie przychodź tutaj dlatego, że może wielu ludzi wyjdzie, ale wyjdź dlatego, że tego pragniesz. I nie pozwól, aby Jezus płakał nad Tobą i nad Twoją rodziną. Ty dzisiaj zapłacz i stań tu przed Panem. Stań tu przed Panem. I powiedz: Panie, ja już nie mogę. Panie, nie potrafię. Panie, chcę stanąć dzisiaj w wyłomie, aby sprzeciwić się demonicznym siłom i przekleństwu, które może tak często dotyka moje życie. Ja chcę wyzwolić dzisiaj, chcę ogłosić dzisiaj zwycięstwo Jezusa i moc Jezusa i działanie mocy Bożej. Przyjmuję, Panie, dzień Twojego nawiedzenia. I teraz jest czas, zapraszam Was, kiedy zespół zaśpiewa pieśń, teraz jest czas, abyś właśnie tu przyszedł i stanął.
I my jako starsi Kościoła staniemy z Tobą. Staniemy w tym wyłomie i nie pozwolimy demonom, nie pozwolimy diabłu, aby niszczył Twoje życie, aby niszczył Twoją rodzinę, aby niszczył Twoje dzieci, aby niszczył Twoje wnuki i prawnuki. Przerwiemy ten łańcuch przekleństwa i ogłosimy Bożą chwałę i będziemy budować mury i będziemy ogłaszać Boże zwycięstwo w imieniu Jezusa Zmartwychwstałego. Nie pozwól, aby płakał. Przyjdź dzisiaj i stań przed Jezusem. Powiedz: Panie, oto ja i moje dzieci. Panie, oto ja i moja żona. Panie, oto ja i moja rodzina. Panie, oto ja i moje pokolenia. W imieniu Jezusa wkraczam. Wkraczam w moją linię genealogiczną. Przerywam i ogłaszam na nowo Bożą chwałę, Bożą moc i zwycięstwo Jezusa Chrystusa. Zapraszam też pastorów, starszych. Wyjdźmy tutaj do przodu. Będziemy się modlić. Posłuchajmy pieśni. W czasie tej pieśni zapraszam Ciebie. Hallelujah.